Strefa komentarzy.
10 minut po godzinie 11. Dzisiaj strefa komentarzy Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście: Aleksandra Karnicka, radna z klubu Łączy Nas Słupsk, ale też działaczka pozarządowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojciech Gajewski, były radny, a teraz dyrektor 5. LO w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jacek Szuba, redaktor naczelny telewizji Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Nowy rok szkolny się zaczął. Pan dyrektor już drapał się po głowie i mówi, że problemów ma jeszcze więcej niż przed początkiem roku. No ale mamy kompas jutra. Reforma 26, tak to się nazywa, ma być inaczej, ma być sprawniej, ma być bardziej praktycznie. Samodzielne myślenie, sprawczość uczniów, dobrostan psychiczny i nabieranie praktycznych kompetencji. To jak to jest, panie dyrektorze?
Tak, panie redaktorze, rzeczywiście mamy już kilka dni nowego roku szkolnego. To, co pan powiedział dokładnie, to są te nowości, które przyniósł nam tegoroczny rok szkolny. Tutaj jeszcze można by było powiedzieć o edukacji zdrowotnej, która jest w tej chwili przedmiotem obowiązkowym, o tygodniu projektowym, który wchodzi do szkół podstawowych, a wzmocnienie też doradztwa zawodowego i jeszcze telefony komórkowe.
No to za chwilę o tym. Która to pana reforma w pana życiorysie długim?
37 rok pracy jest już przede mną, 36 lat pracy za mną. I to jest ciekawe pytanie, nie spodziewałem się, ale przeżyłem sporo już tych reform.
Któraś była udana?
Powiem panu tak, nie byłem zwolennikiem gimnazjów, kiedy wchodziły gimnazja, ale one przez te 20 lat funkcjonowania, czy przez ten okres funkcjonowania w jakiś sposób osiadły w naszym systemie edukacji i kiedy zapadła decyzja o likwidacji, no to byłem sceptyczny. I wydawało mi się, i wydaje mi się, że chyba jednak pozostawienie tego podziału szkoły podstawowe, oczywiście 6-letnie gimnazja i później szkoły ponadpodstawowe przy pewnej reorganizacji, po przyjrzeniu się podstawom programowym, zmianom strukturalnym, chyba byłyby dobre dla naszej polskiej oświaty. Natomiast na pewno wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że w naszej oświacie co ekipa rządząca, co jakieś przemiany w Polsce, czy to, co się dzieje po wyborach, to ciągle mamy zmiany. No tego nam nie brakuje.
To zaraz wrócimy do tych szczegółów, bo one są pewnie ważne. Aleksandra Karnicka, jak pani ze swojej perspektywy ocenia to, co zaczęło się 1 września?
Ja panu dyrektorowi serdecznie współczuję, bo rzeczywiście rozmawiałam z wieloma dyrektorami ze słupskich szkół i potwierdzają to, że co roku w pewien sposób ich praca zostaje przewrócona do góry nogami, a oni muszą dostosowywać się do nowych przepisów, które często po prostu narzucone odgórnie, jednak nie mają jakiegoś takiego, nie jest udzielone żadne takie wsparcie organizacyjne czy też finansowe. W związku z tym trudno jest organizować taką pracę. Jeżeli chodzi o kompas jutra, to zadałabym sobie pytanie, czy rzeczywiście praca projektowa jest czymś nowym, bo wydaje mi się, że część szkół jednak w jakiś sposób realizuje różnego rodzaju projekty i mówię to z perspektywy chociażby matki, której dzieci uczęszczają teraz do szkoły podstawowej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, taka aktywizacja uczniów, wyjście z ławek i przejście do praktyki. Bardzo mi się to podoba, ale czy rzeczywiście jest to takie rewolucyjne? No to już zastanawiałabym się nad tym.
Czy to jest jakaś rzeczywiście realna zmiana, Jacek Szuba?
Ja mam czasami takie wrażenie, że coś, co bardzo ładnie wygląda na papierze, jeśli już musimy realizować, to niekoniecznie to się uda. I często w gabinetach ministerialnych powstają fajne projekty, pomysły, natomiast samo ich wdrożenie bywa trudne. Idea na przykład połączenia nauk przyrodniczych i...
No tak, bo teraz jest biologia i geografia razem jako zintegrowana przyroda.
I jakby idea bardzo
która
słuszna.
Też kiedyś była tak, w naszym systemie
tak, środowisko
edukacji.
To się chyba kiedyś nazywało, tak. Prawda? Idea słuszna, bo rzeczywiście te przedmioty są ze sobą powiązane. Natomiast ja chciałbym zobaczyć, jak nauczyciel, nie wiem, biologii będzie uczył geografii czy fizyki. To zawsze, myśmy to testowali, nie wiem czy pamiętacie, na początku lat 2000 był taki pomysł na połączenie przedmiotów artystycznych, plastyki z muzyką. To się wtedy nazywało sztuka i nie było ani muzyków, ani plastyków i to rzeczywiście było robione na sztukę. Ja mam wrażenie, że...
sztukmistrza.
Tak, mam wrażenie, że teraz to też tak będzie robione, że po prostu ci nauczyciele, którzy byli wyedukowani w jakimś określonym kierunku, no po prostu będą siłą rzeczy bardziej uczyć takiego przedmiotu, do którego są lepiej przygotowani. Ale tych tematów jest więcej. No, bardzo fajny pomysł i tutaj muszę powiedzieć, że trzymam za to bardzo mocno kciuki, czyli wprowadzenie, myśmy mieli kiedyś ZPET-y.
Tak.
Prawda? Czyli zajęcia praktyczno-techniczne. Tak. Teraz to się troszeczkę inaczej będzie nazywać.
Musi
ale...
się inaczej nazywać, bo to jest reforma, żeby
tak,
coś
ale idea
nazywać.
Jest podobna, żebyśmy pracowali, czy żeby młodsze pokolenie pracowało nie tylko głową, ale również rękami i żeby wiedzieli do czego...
To ja tylko dopowiem, bo tam jest nauka majsterkowania, planowanie budżetu domowego, to jest bardzo ważne, i zdrowego żywienia z ekologii. To się wszystko w tych zajęciach praktycznych ma skupiać. Jak rozumiem, to nie tylko realizowane w klasach czy w szkole, tylko na jakichś, tak powiem, na zewnątrz. Tak? Czyli wychodzimy gdzieś, oglądamy pewne rzeczy, przyglądamy się, może to będą jakieś wyjścia do firm, żeby zobaczyć, jak produkcja wygląda.
To jest bardzo fajny pomysł. Zgadzam się tu z Jackiem, że rzeczywiście te zajęcia powinny uczyć takich rzeczy praktycznych. No, ja pracuję w szkole ponadpodstawowej i często, kiedy widzę młodego człowieka, który z pewnymi rzeczami sobie nie jest w stanie poradzić, takimi prostymi, codziennymi, to przychodzi taka myśl, w którym momencie my żeśmy to zgubili. No właśnie żeśmy zgubili przez te kolejne zmiany, które zlikwidowały te zajęcia praktyczno-techniczne. Dzisiaj wracamy do edukacji zdrowotnej. Jestem sympatykiem tego przedmiotu. Tu bardzo się cieszę, że te...
A on jest trochę demonizowany, no bo właśnie. Ja mam wrażenie, że jest taki wyrzucany do śmietnika taką... razem z tą edukacją seksualną.
Właśnie, gdzie tam raptem będą jakieś 3 godziny, czy 2, czy 3 zajęcia, które uważam, że też są potrzebne. Ale szanuję tutaj prawo rodzica. Proszę bardzo, jeżeli bierze na siebie ten ciężar edukacji seksualnej, proszę bardzo, ale też jest jeszcze szkoła, która powinna te treści programowe, czy te kwestie związane z edukacją seksualną w należyty, naukowy sposób przekazać.
Dobrze, ale czy te lekcje, panie dyrektorze, będą wyglądały inaczej? Bo jak się wczytałem w te założenia kompasu jutro, to jest napisane w ten sposób. Zamiast suchej teorii nacisk kładziony na doświadczenie edukacyjne, rozwijanie sprawności manualnych oraz życiowych.
I tu jest to bardzo dobrze zdefiniowane, tylko teraz kwestia będzie, jak my, szkoły, mam na myśli tutaj i szkoły podstawowe, i szkoły ponadpodstawowe, do tego się przygotują, bo zajęcia praktyczne no, wymagają też przygotowania.
Chcę pan powiedzieć, że nauczyciele
pracowni.
Muszą...
Pracowni, właśnie. No,
stare wyposażonej,
ale stare konspekty z lekcjami do kosza na nowo?
No, wie pan, no dzisiaj nie ma, panie redaktorze, jakiegoś takiego dużego znaczenia do tego konspektu, ale na pewno metoda pracy projektowej i była w szkołach, powinna być i ja tutaj kibicuję. Możemy dyskutować, czy to powinien być ostatni tydzień, czy tydzień ten projektowy, bo niektórzy planują to w końcówce zajęć. Wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda...
Czyli co, wycieczka?
No może nie, no właśnie.
Biwak.
Dochodzimy do tego, jak dyrektor, jak
ale
szkoła...
Ale ja pytam poważnie, nie będziemy tego udawać trochę?
Trudno mi na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. To
pan dyrektor nie może, to może ja.
Skończę dyrektora, potem ja.
Od tego, jak do tego podejdą nauczyciele, jak będą pracownie, jak to będzie zabezpieczone od tej strony takiej technicznej, I tu będzie sukces. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pan redaktor tutaj sugeruje...
Ja jeszcze dalej pytam.
No właśnie, ale jakby w kontekście tego, że my to, czy szkoły to potraktują tak luźno, tak na zasadzie odfajkowania, no to niestety to nie będzie tydzień projektowy i te założenia nie spełnią swojego założenia programowe, nie zostaną zrealizowane.
Jacek Szuba się wyrywał.
Ja się wyrywam. Chciałem wrócić do tych pracowni, bo to jest bardzo ważny wątek. Jeżeli reforma została wprowadzona i właściwie co, miesiąc czasu mamy? Może odrobinkę więcej, bo zdaje się, że w lipcu było wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Mamy miesiąc czasu, żeby się przygotować do nowego roku szkolnego. Nie mamy wyposażonych pracowni. Nie ma nawet pieniędzy na to, żeby je wyposażyć. Nauczyciele nie mają...
Samorządy wyposażone.
Zaraz, momencie.
Ale też nie wszystkie szkoły nie mają pracowni. To ale też trzeba...
Powiedzmy sobie szczerze, do tej pory, jeżeli zajęcia, nazwijmy to tak ogólnie praktyczno-techniczne, były w szkołach, one się odbywały bardziej teoretycznie niż praktycznie. Ponieważ dziecko mogło się uderzyć młotkiem, mogło się skaleczyć, więc nauczyciele na wszelki wypadek woleli rysować na kartce, jak się
to się nazywa zbiera. Minimalizowanie ryzyka.
Okej, okay, więc teraz, jeżeli uznaliśmy, że nie będziemy się oszukiwać i będziemy naprawdę używać tych narzędzi, no to wypadałoby je zakupić. Wypadałoby tych nauczycieli przeszkolić. Wypadałoby wpaść na pomysł, jak te zajęcia mają być prowadzone w sposób
kursy
bezpieczny.
BHP.
Tak, zgadza się, dokładnie. Wszystko się zgadza.
Z tego, co czytałem, szkoły średnio mają dostać pomiędzy 10 a 30 tysięcy złotych średnio. Czyli pewnie jedna dostanie 3, druga dostanie 50. Za takie pieniądze nowoczesnej pracowni nie jesteśmy w stanie wyposażyć. A jeżeli chcemy dać dzieciakom gwoździe i młotki, tak jak było to w czasach naszej młodości, no to one nie będą chciały się tego uczyć.
Przepraszam, ja wypalałem tabliczkę ze swoim nazwiskiem.
Lutownicą. Tak jest.
Ale co by się nie działo, to no zazwyczaj jak każdy rodzic gdzieś tam w niedzielę o 21:00 stajemy przed takim wyborem. Mamo, na jutro potrzebuje żołędzie, patyczki, plastelinę i tak dalej. Rozumiem, że teraz jak będzie więcej tych zajęć, to Aleksandra Karnicka będzie częściej stawała przed takim wyborem.
Wydaje mi się, że ja już mam skompletowaną wyprawkę, także ja już budżet...
Żołędzie na zaś, tak?
Tak, już, ja już mam wszystko, co potrzeba, także proszę już mnie tutaj nie wzywać na Librusie. Natomiast no wydaje mi się, że kiedy już rzeczywiście uda się w pełni uruchomić ten projekt, wprowadzić te reformę, no to sama jestem ciekawa, jak to może wyglądać, bo ja sobie zbudowałam taką ładną opowieść o tym, że jeżeli, ja jestem na etapie szkoły podstawowej, będziemy mieć tydzień projektowy związany z morzem, to na języku polskim omówimy legendy związane z morzem, na biologii będziemy uczyć się o rybach, a może nawet i wyjedziemy do oceanarium obejrzeć, jak to wygląda, więc myślę, że sama idea naprawdę jest świetna. Tak. Natomiast, no to już rzeczywiście leży po stronie dyrektorów i nauczycieli, jak to zorganizują. A uważam, że jest to naprawdę ogromne wyzwanie. No i tak jak pan dyrektor powiedział, mam nadzieję, że nie będzie to na koniec, bo w czerwcu już rzeczywiście wszyscy są mocno rozluźnieni.
Chyba nie ci, którzy mają jakieś zagrożenia. Dobrze, ale tak zupełnie już poważnie mówiąc, to w pana opinii ta reforma, do dyrektora Wojciecha Gajewskiego się zwracam, była potrzebna? Czy pan wolałby, żeby to, co istniało, zostało jakoś poprawione, uszczegółowione, doprecyzowane, a pewnie najbardziej to samorządy o tym mówią, dofinansowane.
Dofinansowane. Tak, tutaj ten wątek dofinansowania jest jakby kluczowy i to zawsze w każdej reformie tak było. Ja powiem, że ja kibicuję tej reformie określanej jako reforma 26 Kompas Jutra, bo rzeczywiście ona troszeczkę zmienia. No, zmienia się po pierwsze uczeń, który przychodzi do nas, czy to do szkoły podstawowej, czy przychodzi do szkoły ponadpodstawowej. To, co powiedziałem, ja jestem związany przez całe moje życie zawodowe ze szkołą ponadpodstawową i ja widzę, że przychodzi inny uczeń do nas, do liceum. Przychodzą inni uczniowie też do szkół, czy to zawodowych, czy branżowych. Czyli edukację musimy przygotować troszeczkę pod innego ucznia. Bardzo ważnym elementem będzie właśnie to, w jaki sposób przygotujemy nauczycieli. No wszyscy wiemy, że dzisiaj nauczyciel musi no, nie tylko się dokształcać, doskonalenie zawodowe, ale musi też być takim, który będzie odpowiadał na wyzwania i potrzeby nowych uczniów, którzy przychodzą do szkoły. I niekoniecznie to są te potrzeby, specjalne potrzeby edukacyjne, tak, typu dostosowania i tak dalej, ale również ten uczeń jest inny. To jest kolejna rzecz, czyli dokształcanie, zmienianie. No, mamy przecież też problemy z dopływem nauczycieli młodych do szkół.
Tak? Ma pan wakaty?
Nie mam w szkole wakaty, ale no mam nauczycieli, którzy pracują w jednej, w dwóch placówkach. To się wiąże i z...
Czyli brakuje nauczycieli, krótko mówiąc.
No generalnie brakuje.
Dobrze, mają na godziny też nauczyciele. Proszę powiedzieć mi, czy prowadzenie tej reformy, na przykład w odniesieniu do uczniów, którzy w tej chwili na przykład idą do ósmej klasy, i wywraca im się trochę ten system kształcenia.
Nie, to też nie jest do końca, bo proszę pamiętać, że ta reforma jest wprowadzana pewnymi etapami. To nie jest tak, że my wywróciliśmy cały system, tak?
No, ale ktoś 7 lat był jakby pod innym...
Klasy pierwsze, klasy czwarte
właśnie.
I będzie to szło...
Na razie tylko do klasy czwartej.
Dokładnie,
jest
no, pierwszej,
to wprowadzone.
Okej, to doprecyzujmy, bo żeby nie było tak, że ktoś wchodzi do 8 klasy teraz i w zasadzie zaczyna inaczej uczyć.
Jedynym takim elementem, jakby kontynuować to, co pan redaktor powiedział, to jest obowiązkowe wprowadzenie edukacji zdrowotnej, bo tutaj nie mieliśmy jakby takiego...
Czasu przejściowego.
Tak, takiego czasu przejściowego, tylko literalnie wprowadzono do klasy pierwszej, do klasy drugiej i w przypadku na przykład liceów musimy jeszcze realizować edukację zdrowotną w klasie trzeciej. Z tego zostały wyjęte te lekcje, czy ten moduł edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne, które jest realizowane na zasadzie wyboru przez uczniów, tak? Tutaj rodzice czy uczniowie pełnoletni decydują, czy będą chcieli w tych zajęciach uczestniczyć. Natomiast cała edukacja zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym. Czy to w szkołach, i proszę też jeszcze pamiętać, że kompas jutra do szkół ponadpodstawowych, które mnie najbardziej interesują, wchodzi od przyszłego roku szkolnego. Także też mamy pewien czas na przygotowanie.
Pan jest trochę w lepszej sytuacji, bo może pan poobserwować, jak to będzie w tych szkołach niższego szczebla.
Mogę się spokojnie przygotowywać i wczytywać w to, co ministerstwo będzie jakby proponowało, bo mnie najbardziej będzie interesowały siatki, rozwiązania, przedmioty, tak, bo proszę też pamiętać, nie powiedzieliśmy, mówimy o edukacji zdrowotnej, ale będzie edukacja z wojskiem, tak, czyli to dawne nasze edukacja dla bezpieczeństwa.
Przysposobienie obronne.
No też tutaj nowe wyzwania, nowe treści.
Ale tak trochę się prześliznęliśmy, ale wydaje mi się, że ta higiena cyfrowa i walka z dezinformacją w kontekście też zakazu korzystania z telefonów w szkołach.
Ale też tam edukacja korzystania z nowoczesnych narzędzi, bo tam również się pojawiło wykorzystanie AI. Pojawiły się nowe narzędzia w ciągu ostatniej, nie wiem, pięciolatki powiedzmy, tak? Bo rzeczywiście...
Mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku się pojawiło coś, co jest kompletnie
przełomowe. Ja myślę, że czasów covidowych już, to był ten czas, gdzie był taki przełom, gdzie te narzędzia sztucznej inteligencji zaczęły coraz mocniej się pojawiać. Prace nad nimi trwały wcześniej, natomiast ten covid to wszystko przyspieszył. Natomiast nie przyspieszył wiedzy, jak użytkować tych narzędzi. I tu mamy olbrzymi problem.
To zanim zapytamy, jakoś w podstawówkach to jest podnoszone, jeżeli chodzi o tą higienę cyfrową? Pytam, mamy jak ucznia.
Jak najbardziej jest. U nas w szkole jest zakaz przynoszenia telefonów. Uczniowie mogą je zostawiać w szafkach, czyli korzystają z nich przed lekcjami i po lekcjach, kiedy już wracają do domu. Bo to jednak też interesuje rodziców, czy to dziecko dotarło i jest to pewnego rodzaju kontrola i pomoc. Są oczywiście sytuacje wyjątkowe i może się zdarzyć, że nauczyciel pozwoli uczniom korzystać z telefonów do celów edukacyjnych.
Podczas zajęć higieny cyfrowej.
Na przykład. No też oczywiście jakieś tam stany wyjątkowe, sytuacje wyjątkowe jak
zdrowotne,
jakby konieczność kontaktu z rodzicem. Natomiast mi osobiście wydaje się to naprawdę ważne, zwłaszcza w tych szkołach podstawowych, no bo wolałabym, żeby dzieci jednak rozmawiały ze sobą w czasie przerw, a nie siedziały w telefonach, zwłaszcza, że pojawiają się w tych telefonach też różne treści, niekoniecznie dostosowane, nie każdy ma blokadę rodzicielską i już ja również jako rodzic doświadczyłam takich sytuacji, Więc jestem jak najbardziej za.
Ten, kto nie ma, dostaje te treści od tych, którzy mają.
Tak właśnie jest w przypadku.
Znaczy odwrotnie.
Moje dzieci nie mają telefonów komórkowych i myślę, że jeszcze trochę czasu.
Ale widzi pan, panie redaktorze, to właśnie jest edukacja zdrowotna jako przedmiot, który powinien o tym mówić. Powinniśmy uczyć. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, tak? I w jaki sposób dzieci czy młodzież, ale także i edukacja rodziców. Nie możemy udawać, że problemu nie ma, tak? Bo to najłatwiej powiedzieć, że problemu nie ma. Nie. Mamy ten problem, musimy się z tym mierzyć, ale musimy też edukować i nasze dzieci, i młodzież, i rodziców, jak z tego narzędzia, jakim jest telefon komórkowy, tablet, korzystać.
Poza anteną również gorąca dyskusja o kompasie jutra, czyli o reformie edukacji, która od 1 września weszła do przedszkoli oraz klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. Dużo rozmawialiśmy o tym praktycznym wymiarze tej nowej podstawy programowej, tak to można nazywać, panie dyrektorze?
Tak, to zmienia się podstawa programowa, dokładnie tak.
No i dobrze, a na to wszystko mamy jeszcze zmiany, na przykład w systemie żywienia. Ja wiem, że to szkół ponadpodstawowych nie dotyczy, ale prawdziwa burza się, że tak powiem, przetoczyła przez internet, no bo okazało się, że nie będzie 5 razy w tygodniu mięsa, a nawet 4, tylko 2. W szkołach podstawowych ma być więcej roślin i strączków. Wprowadzono obowiązek podawania co najmniej jednej potrawy w tygodniu, wyłącznie na bazie nasion roślin strączkowych, bez produktów odzwierzęcych. Placówki mają także obowiązek zapewnienia alternatywnego posiłku roślinnego dla dzieci stosujących taką dietę. W cyklu tygodniowym przewidziano maksymalnie 2 porcje świeżego mięsa, co najmniej 1 porcję ryby oraz ograniczenie potraw smażonych do maksimum 2 w tygodniu. Przynajmniej 2 razy w tygodniu zupy mają być gotowane wyłącznie na wywarach warzywnych. Silniejszy nacisk kładzie się na warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, ograniczenie cukru, żywności wysoko przetworzonej, a w sklepikach i bufetach szkolnych w automatach mają znajdować się świeże owoce, warzywa, sałatki, kanapki z pieczywem pełnoziarnistym, produkty mleczne, orzechy, nasiona oraz woda i soki bez dodatku cukru. To tyle w teorii. A jak będzie w praktyce?
Panie redaktorze, wyrecytował pan prawie całe chyba zarządzenie, pani minister.
Nie, to skrócik był skrócik.
Ja powiem tak, akurat w szkołach ponadpodstawowych, szkoły ponadpodstawowe, liceum, które reprezentuję, my mamy automaty i tutaj w umowach mamy wpisane, że właściciel ten, który wystawia automaty na u nas w szkole, musi się do tych rozporządzeń dostosować. Do wymogów, które stawia ministerstwo. Natomiast bardziej spojrzę tu na koleżankę radną, bo jako też i mama, która ma dziecko w szkole podstawowej, mnie też by bardziej ciekawiło, jak od strony szkoły podstawowej wygląda. Bo powiem tak, wymagania są
to
dość...
Ja panu powiem, jak to wygląda. Dzieci wychodzą ze szkoły, idą do sklepu obok i kupują to, czego nie mają w sklepach, automatach w szkołach.
No właśnie, no to tutaj system Żabek, który funkcjonuje w mieście czy w okolicach szkół, rzeczywiście jakoś to burzy. Natomiast nie jestem jakby przeciwnikiem tego zdrowego żywienia, bo chyba każdy tutaj jest przekonany, że mamy problem z nadwagą i z różne problemy i choroby się pojawiają u dzieci. Natomiast tak, do końca nie jestem przekonany, czy takim zarządzeniem my rozwiążemy problem, tak? Czy założenie jest dobre, ale czy praktyka, to co właśnie pan powiedział, spowoduje, że...
Realia są takie, jakie są, ale dobrze się składa, bo mamy w studiu i wielbiciela mięsa, czyli Jacka Szubę, i też osobę, która jest od wielu lat zadeklarowaną...
24.
Wegetarianką czy weganką?
Wegetarianką.
Tak. To rozumiem, że z zadowoleniem.
Z zadowoleniem. Jestem fanką tej zmiany. Myślę, że już jest w ogóle czas na zmiany. Czas na to, żebyśmy my wszyscy
nie
się...
Nie tych komentarzy w sieci. Lewacka ideologia i tak dalej.
To wszystko czytałam i że nikt nie może zabronić jedzenia mięsa mojemu
dziecku.
Co to
za obiad bez schabowego?
Jest możliwy, jest on co najmniej raz w tygodniu, więc podejrzewam, że będzie raz w tygodniu i okaże się naprawdę, szanowni państwo, że strączki wejdą do tej diety i dzieci będą je jadły. A dlaczego? Bo tak naprawdę to dzieci wybrzydzają w domu, a w placówkach jedzą zupełnie inaczej. Tu działa presja grupy, I okazuje się, że na przykład sos do spaghetti, który ma zmielone strączki, dzieci nawet nie są świadome tego, że tak naprawdę jedzą te strączki, nie odrzucają tego na talerzu i zjadają wszystko. Rodzice są później zdziwieni, że dziecko w przedszkolu tak pięknie je nawet buraczki, jak w domu nie chce ich w ogóle dotknąć. Myślę, że jest to rozwiązanie ekologiczne, myślę, że jest to prozdrowotne. Zmieniliśmy naszą piramidę żywienia dość niedawno i myślę, że czas zmienić i wprowadzić dobre zasady.
Gdzie w tej piramidzie są chipsy?
No nie ma, kto je chipsy, panie redaktorze.
Dzieci wszystkie jedzą. Jacek Szuba cały czas kręcił głową z niedowierzaniem.
Ja tak się zastanawiałem, czy zostałem zaproszony dzisiaj ze względu na
to, zupełnie o tym zapomniałem, że to jest przedstawiciel branży, że tak powiem, wielbiciel mięsa smażonego.
Tak, ja przyznaję się, ja nie jestem absolutnie obiektywny, ale powiem też, co myślę na ten temat. Zacznijmy w ogóle od pierwszej rzeczy. Nie mam nic przeciwko diecie wegetariańskiej, wegańskiej. Jeżeli ktoś ma ochotę w taki sposób się odżywiać, mam mnóstwo znajomych i przyjaciół, którzy tak żyją od wielu, wielu lat i mają się dobrze.
Tak mówią wszyscy radykałowie.
Natomiast. ale, bo najważniejsze jest to, co jest po ale. Wiemy równie dobrze, że dieta wegetariańska nie jest dietą zapewniającą wszystkie potrzebne, szczególnie dzieciom, produkty. Mówimy tutaj o tych elementach, które są szczególnie łatwo przyswajalne z mięsa. Białko, witamina B12, z ryb, kwasy omega. Ja tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mówiłeś, Przemku, o tym, że to będzie posiłek bez mięsa. Nie, to będzie posiłek bez produktów odzwierzęcych. Co przeszkadza, przepraszam za wrzucenie do jednego kociołka?
Wprowadzanie obowiązku podawania co najmniej jednej potrawy w tygodniu wyłącznie na bazie nasion roślin strączkowych bez produktów odzwierzęcych.
Czyli bez mleka, bez chociażby miodu, bez ryb. Co? Ryby są winne, przecież to jest wszyscy...
Ryby głosu nie mają. Tak.
Ale wszyscy są zgodni co do tego, że zdrowe ryby, mówię o rybach, które nie są gdzieś w takich hodowlach faszerowane chemią, tylko mówimy o zdrowych rybach, są źródłem bardzo ważnych elementów, szczególnie dla dzieci. Ale już abstrahując od tego, że taka dieta, gdyby była jedyną dietą dzieci, trzeba było ją suplementować, to jest jeden dzień w tygodniu. Z tym można sobie jakoś poradzić, tak?
Nie, żyć.
Nie demonizujmy tego. Ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą. I bo oczywiście żadnego pilotażu nie zostało zrobionego, nie zostało to przebadane chociażby w kilkudziesięciu szkołach, żeby sprawdzić, czy to działa. Czy te dzieci w ogóle będą chciały to jeść? Czy nie będzie sytuacji takiej?
Słyszałeś, że będą chciały jeść. W grupie wszystko zjedzą.
Tutaj pani radna zakłada, że będą chciały jeść. Ja pamiętam,
mówię to z doświadczenia.
Okej, pożyjemy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że nie będzie sytuacji takiej, że dzieciaki będą chodzić głodne, bo na talerzu zostaną strączki, które będą im średnio smakować. Wszystko można robić, ale z głową. Można ograniczać, można wyciąć te wszystkie produkty, które nie są zdrowe, obniżyć cukry, żywność przetworzoną. Jak najbardziej tak, ale wprowadzanie i wrzucanie wszystko do jednego worka i mówię nie, wszystko od zwierzęce jest złe i jakby nie dawajmy tego dzieciakom, plus do tego jeszcze jeden dzień rybny, prawda? Czyli jakby już przez dwa dni nie będziemy jedli produktów od zwierzęcych. No, właściwie to mięsnych, tak. Mhm. Więc nie wiem, nie rozumiem. Ja bym wolał jednak, żeby ministerstwo nie zajmowało się tymi sprawami, którymi powinni się zajmować dietetycy. Każda ze szkół powinna mieć swojego dietetyka, który powinien dbać o to, żeby ten posiłek był zbilansowany. Jeżeli jakieś dzieci mają jakieś preferencje związane z żywieniem albo z tym, że nie mogą jakiś potraw jeść, to powinno być oczywiście uszanowane. Natomiast zmuszanie kogoś do czegokolwiek nigdy jeszcze dobrze się nie skończyło.
To pewnie będziemy za chwilę zmuszani do zamykania szkół, bo jak spojrzymy na demografię, no to sytuacja jest następująca. Do 2032 roku liczba dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej spadnie z obecnych prawie
395 tysięcy do 244 tysięcy, czyli to będzie ubytek o prawie 38%. Związek Miast Polskich szacuje, że z systemu edukacji zniknie około 7,5 tysiąca oddziałów klas pierwszych. W 2032 roku aż 356 gmin w Polsce nie będzie miało wystarczającej liczby dzieci, aby otworzyć co najmniej jedną klasę pierwszą. W ubiegłym roku było takich gmin tylko 38, a może aż. Najmocniej spadek dotknie obszary wiejskie, a największe ubytki liczbowe odczują duże miasta. Co przed nami? Pytam radną Aleksandrę Karnicką.
Są to bardzo niepokojące dane. Bardzo niepokojące i to są dane, z którymi boryka się i miasto Słupsk, i Polska, i właściwie każdy Europa. Jest to bardzo, bardzo nas to martwi, no bo już nawet nie mówię o kwestiach gospodarczych, ale jeżeli dzisiaj skupiamy się na edukacji, to oznacza, że będziemy mieć coraz mniej dzieci, przez co nie będzie potrzebne tyle placówek, ani tylu nauczycieli.
No jest 40% mniej klas pierwszych.
Już będzie. Teraz ja sobie z kolei spisałam takie dane, jeżeli chodzi o słupskie urodzenia, no to rok 2025 w stosunku do 2019 to jest spadek o połowę, jeżeli chodzi o urodzenia.
A i tak tych urodzeń jest teraz więcej, dlatego że zamknięto porodówkę w Bytowie i w Miastku i część tych dzieci przychodzi na świat w Słupsku, chociaż wcale tu nie zostaje, ale w regionie zostaje, jakby bilans tak. jest. No ale za 7-8 lat ten niż dotrze do szkół ponadpodstawowych i wtedy pan dyrektor w tym roku otworzył ile? 4 klasy?
4.
To będzie musiał otworzyć albo 2,5 klasy, albo 2.
Ma pan rację, panie redaktorze. Szkoły ponadpodstawowe również bardzo przyglądają się temu, co się dzieje w przedszkolach, w szkołach podstawowych. Chyba z danych kuratora, które były na takim naszym cyklicznym spotkaniu, tam mieliśmy informację, że zlikwidowane zostały chyba w województwie pomorskim 2 przedszkola, 8 szkół podstawowych, 4 punkty przedszkolne. Nie dotyka to jeszcze szkół ponadpodstawowych, ale proszę pamiętać, że tu jest pewna specyfika, tak? W szkołach ponadpodstawowych w mieście Słupsku my mamy dzieci z powiatu, my mamy dzieci nawet z województwa zachodniopomorskiego.
Chyba nawet większość macie z powiatu tak, i spoza miasta. Tak. Około 60% prawie, tak?
62% chyba u mnie dokładnie tak to wyglądało. Także u nas troszeczkę ten problem wygląda inaczej. Natomiast ja się tu zgodzę z panią radną, że rzeczywiście szkoły przedszkola i szkoły ponadpodstawowe muszą się z tym problemem zmierzyć. I tu jest ogromna rola właśnie samorządu, w jaki sposób będzie się starał ten problem rozwiązać, będzie, jakie rozwiązania będą przyjmowane.
No są chyba dwa kierunki, są chyba. No, nie, albo zamykanie i likwidacja, albo mniejsze grupy, mniejsze klasy i wtedy wyższe wydatki na poszczególnego ucznia.
Właśnie, ale to jeszcze jest kwestia pewnych przekształceń, łączenia, tak jak pan powiedział, pewnych kwestii związanych z likwidacją czy łączeniem grup. Proszę też pamiętać, że nasz system miejski czy system szkół publicznych wspierają też placówki niepubliczne. One mają pewną też swoją specyfikę i też odczuwają ten problem, tak, niżu demograficznego i część tej młodzieży, która kiedyś czy mogłaby trafiać do szkół niepublicznych, no mając miejsca w szkołach publicznych, prawdopodobnie ta młodzież wybierze szkoły publiczne. No, to też jest pewien element naszego systemu edukacji.
Jacek Szuba?
No tutaj chyba trzeba się zgodzić z panem dyrektorem, że pierwsi, którzy odczują, to będą właściciele i nauczyciele tych szkół prywatnych.
Niepublicznych, tak? Bo tak, to jest niepubliczny organ prowadzący może być różny.
I to na pewno. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo te wyniki, o których mówimy, jeśli chodzi o ilość dzieci, które się rodzą u nas, one są troszeczkę zafałszowane, bo dzieci jest troszeczkę więcej niż mogłoby być ze względu na to, że przecież mamy dosyć dużą grupę chociażby osób z Ukrainy, które przyjechały do Słupska, no, w ogóle do całej, w całej Polsce się
160 tysięcy mniej więcej imigrantów jest w sposób zarejestrowany, ewidencjonowany na Pomorzu w tej chwili.
Ale więc to jest potężna grupa.
Młodzież hiszpańskojęzyczna.
Tak, tak, tak. Więc jakby cała ta część osób, które przyjechały do naszego regionu, sprawiają, że ten problem jest jeszcze nie tak bardzo mocno widoczny.
Jest trochę wyłagodzony.
Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, że w momencie skończenia się, oby jak najszybciej, konfliktu czy wojny na Ukrainie, część z tych osób wróci tam.
I no, wtedy... Szacuje się, że mniej niż 20% na ostatnie dane.
Tego nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, jak tam będzie wyglądała sytuacja, czy to będzie jakby powrót i do jako takiej normalności, czy to będzie sytuacja, która będzie bardzo niepewna. Tego nie wiemy, możemy sobie zaraz zgadywać. Natomiast pewne jest jedno, że jakaś część z tych osób będzie chciała wrócić. I to nasili jeszcze ten problem, który w tej chwili się pojawia. To rozwiązanie dotyczące likwidacji szkół to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, bo zabić szkołę można bardzo łatwo, ale wskrzesić ją...
co ma zrobić nauczyciel albo wójt czy burmistrz, bo takie historie mam opowieści na przykład z gminy Główczyca, gdzie wójt Rafał Teterka mówi mi, że ma 4 szkoły, czy chyba nawet 5, w odległości po kilkanaście kilometrów od siebie. I jeszcze nie ma tego problemu, ale w perspektywie tego, jaki jest przyrost demograficzny, widzi, że za moment będzie miał problem, żeby w każdej z tych szkół mieć nabór na jedną klasę. I teraz co zrobić? To są, nie są odległości jak w miastach kilkunastu ulic, czyli 2-3 kilometrów, tylko 10 kilometrów.
Oczywiście, że to jest olbrzymi problem, szczególnie dla włodarzy miast i gmin. Natomiast trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie pośrednie, bo jakby likwidacja szkoły i całkowite przekształcenie jej albo sprzedanie budynku to jest rzecz nieodwołalna. Ja chciałbym wierzyć w to, że nad tym kryzysem demograficznym w najbliższych latach uda się jakoś zapanować i że ta sytuacja może nie odmieni się i nie wrócimy do nie wiem, boomu z lat 80. Natomiast nie będzie tak katastrofalna, jak jest teraz. Bo wówczas, w momencie, gdyby pojawiła się większa ilość dzieci, no stworzenie placówek oświatowych od zera będzie bardzo, bardzo trudne.
No ale już teraz chyba, zdaje się, w Słupsku to jest 40% budżetu, tak? Wydatki oświatowe?
33.
Chociaż
taki był plan na 2026, zobaczymy pod koniec roku, jaki to był realny procent.
W miliardowym budżecie coś mi się obiło o uszy, taka kwota 400 milionów i wydaje mi się, że to jest bardzo zbliżone.
Zakładane było 380 chyba 3, ale realnie prawdopodobnie dojdzie do 420, tak jak rozmawiałam z naszym
wydziałem.
Ale też budżet
urósł, miliarda 150. To czekają nas trudne decyzje, panie dyrektorze?
Wydaje mi się, że tak. I tutaj trzeba być sprawiedliwym.
I nie mówimy tylko o Słupsku czy regionie,
każdy,
w ogóle.
Każdy samorząd, tak jak tutaj podał pan przykład redaktor Główczyc, tak każdy samorząd będzie się musiał z tym problemem borykać, no bo demografia jest nieuchronna. Ale sądzę, że mądrość samorządu powinna polegać na tym, że właśnie będziemy szukać rozwiązań, które chyba na pierwszym miejscu postawią dziecko, postawią ucznia, potem będzie ten nauczyciel, potem będą budżet miasta, bo też edukacja musi mieć świadomość, że nie jest tylko jedynym czy jednym najważniejszym obszarem. Tak? Mamy jeszcze pomoc, mamy służbę zdrowia, mamy inne obszary.
Ale mieszkańcy pukają do drzwi samorządów, a proszę o remont mojej ulicy, właśnie, na którą czekam 25 lat, albo na oświetlenie, albo komunikację, przystanek, wszystko.
No a pani prezydent czy włodarze miasta muszą w pierwszej kolejności też patrzeć na potrzeby edukacyjne i zapewnić wynagrodzenie dla nauczycieli, zapewnić utrzymanie szkoły i będą mieć dylemat, czy właśnie, tak jak pan powiedział, szkoła, której liczba uczniów drastycznie spadła, czy trzeba ją po prostu utrzymywać?
A może inaczej, a może stoimy przed takim momentem, w którym kilka samorządów będzie prowadziło jedną szkołę?
Tak, to też jest...
To jest w ogóle możliwe dzisiaj zgodnie z przepisami, czy nie?
Nie, w tej chwili muszą być to rozwiązania systemowe, czyli musiałoby się zmienić prawo oświatowe, bo proszę zobaczyć, o ile wiem, to samorządy ościenne w żaden sposób nie partycypują, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych placówek. Tak?
Ponadpodstawowych.
Ponadpodstawowych, tak. Ale również i w podstawówkach, jeżeli się tam trafia, że dziecko z jakichś tam względów trafia do nas, tak, to nauczyciel czy dyrektor nie jest w stanie powiedzieć, aha, ty możesz korzystać z zajęć dodatkowych, a ty nie, bo jesteś z gminy X czy z takiej czy innej
miejscowości. No ale być może w przyszłości to będzie rozwiązanie, które będzie takim rozwiązaniem pośrednim, tak? No taniej będzie dopłacić do tego dziecka, które uczy się w innym miejscu, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że trzeba je tam zawieźć, niż utrzymywać olbrzymi budynek, więc... I
no, ale to też jest decyzja często politycznie ciężka i społecznie bardzo ciężka. Likwidacja szkoły zamknięta.
Tak, to jest na poziomie samorządu, ewentualnie rozwiązań.
Ja tu wysłuchiwałem uwag i że tak powiem, no to tu dużo kryć, no, pewnych takich gorzkich słów ze strony samorządowców, którzy tłumaczą rodzicom, że utrzymywanie klasy dla 3 uczniów no, jest po prostu nieopłacalne najnormalniej w świecie, a rodzice mówili, no ale ja chcę mieć szkołę w mojej miejscowości, chcę, żeby moje dziecko bezpiecznie miało i blisko, no i proszę to zapewnić.
To się oczywiście zgadza i to, co też pan powiedział, no miasta będą troszeczkę później z tym problemem się, poza dużymi miastami może mierzyć, natomiast bardzo szybko to będzie zauważane w gminach, tak, gdzie często szkoła jest takim centrum, takim miejscem.
Życia i kultury
dokładnie,
często.
Dokładnie, gdzie... koncentruje się życia całej, takie życie całej wioski.
Będą to niewątpliwie trudne decyzje. Dziękuję państwu za poświęcony czas, za udział w naszym programie. Aleksandra Karnicka, radna łączy nas Słupsk. Wojciech Gajewski, dyrektor 5. Liceum Ogólnokształcącego. Dziękuję. I Jacek Szuba, redaktor naczelny telewizji Słupsk.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za uwagę. Przemek Woś. Za 5 minut będzie godzina 12.
Strefa komentarzy.